Kochani, moim zwyczajem jest zawsze przed usługiwaniem jeszcze chociaż na chwilkę skłonić swoje czoło. Jeśli mogę Was o to prosić, pomodlimy się przed tym rozważaniem, aby Pan nam dał to poznanie, otwarte uszy, otwarte usta, abyśmy dzisiaj mogli zrozumieć, co do nas mówi. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, stajemy przed obliczem Twoim, bo jesteśmy świadomi tego, że sami nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ty jesteś Bogiem i Panem. Ty jesteś tym, któremu zawierzyliśmy i który nas odkupił. I dzisiaj sięgamy po Twoje cudowne słowo dla nas. Otwórz nasze usta, otwórz nasze uszy i spraw, abyśmy mogli dzisiaj nakarmić się Twoim słowem. Niech Duch Święty nas napełnia. Daj nam właśnie ducha mądrości, ducha poznania, bojaźni Bożej, abyśmy nie błądzili po bezdrożach, ale zrozumieli dokładnie to, co dzisiaj do nas mówisz. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, będzie uwielbione. Amen. Amen. Kochani, jest to dla mnie ogromny przywilej móc usłużyć także w tym zborze, tutaj w Wiśle, na Nowej Osadzie, Słowem Bożym na temat czasów ostatecznych. Jest to coś, co bardzo mocno przeżywam, chociaż wielu sędziwych już braci i sióstr często się dziwi i niektórzy podchodzą i mówią, jak to jest, że ty jako młody człowiek tak bardzo przeżywasz temat powtórnego przyjścia Pana. Ja myślałam, bo pamiętam to, taka starsza siostra mówiła, ja myślałam, że to tylko starsi tak o tym myślą, przeżywają i pamiętają. No daj Panie Boże, aby każde pokolenie przeżywało temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, bo to jest temat, który zjednoczy wszystkie pokolenia, od dzieci poprzez średnie, w średnim wieku aż po sędziwych braci i siostry. W tym dniu nie będzie miało znaczenia, czy ktoś jest młody i ma plany na całe życie, czy ktoś już myśli o wieczności. W tym dniu będzie liczyć się to, czy nasze szaty zostały wyprane i przygotowane. I czy możemy z radością i z nadzieją iść tam, dokąd tak naprawdę Pan przygotował nam przecież drogę. Ale to już jest dalsza myśl, będziemy chcieli rozważać przez tych kilka środowych nabożeństw pewien cykl wykładowy i ujmę to w ten sposób, ponieważ jestem przekonany, że Kościół, odpowiedzialnością Kościoła jest, aby Biblię brać do ręki i jakby przez Boże Słowo patrzeć na to, co się dzieje także na świecie. Bo ktoś bardzo mądry powiedział, że Biblia mówi o wiele więcej w swojej treści o czasach, w których żyjemy my, a więc ty i ja, niż nawet o czasach, w których żył Pan Jezus. A więc ta cała treść biblijna, która tak naprawdę dotyczy naszych czasów, jest niesamowicie obszerna. To rodzi pewne pytanie. Skoro Biblia tak często i tak mocno mówi o naszych czasach, czy nie powinniśmy my, którzy jesteśmy jakby bezpośrednimi adresatami tego słowa, czy nie powinniśmy nieco bardziej na to zwrócić uwagę, nieco bardziej zrozumieć, chcieć zrozumieć, nieco szerzej otworzyć oczy? Uważam, że tak i Duch Święty mi to poświadcza, że właśnie to jest ten czas, aby się nad tym tematem skupić i na ten temat rozważać. Jestem pewien, że każde pokolenie, które żyło na ziemi, ma swoje argumenty i miało swoje argumenty. Wielu uważało, że dawno, dawno już Pan Jezus powinien przyjść, głosili to z odwagą i Bogu dzięki za tych kaznodziei, którzy choć nie doznali obietnicy, tą obietnicą żyli. Bogu dzięki za nich, ale naszą także odpowiedzialnością dzisiaj jest także to zwiastować, pobudzać się nawzajem, bo apostoł Paweł powiedział, tymi słowy się pocieszajcie. Tymi słowy się inspirujcie, zachęcajcie. Kochani, to co jest tutaj na ścianie, Ponieważ ja pozwoliłem sobie dopomóc pewnym narzędziem, aby nieco sprawniej te wykłady prowadzić, tak abyśmy mogli także i wersety czytać, pewne też i będę i fotografie przedstawiał, ponieważ ja ten temat bardzo praktycznie przeżywam. Uważam, że to, co będziemy słyszeć, jest bardzo zobowiązujące. To nie jest treść, którą można przeczytać, porozważać i zamknąć jak codzienną gazetę, odłożyć na półkę. To jest treść, która zawsze zobowiązuje nas. Jakby Pan Jezus zrzuca na nas pewną odpowiedzialność. Zauważ, że zawsze, kiedy Pan Jezus mówił o czasach końca, nie mówił tylko o tym, aby ludzi poinformować, że pewne rzeczy się działy. Chociaż też o tym mówił, ale zawsze, za każdym razem, jakby zakończał albo nawet i w trakcie tych wszystkich nauk wskazywał na pewną postawę, która powinna być w sercach ludzi. Innymi słowy, mówił, jak chrześcijanie powinni w obliczu tej świadomości żyć i funkcjonować. Jaka powinna być ich postawa, jakie powinno być ich serce, jakie powinny ich być ich szaty nawet w tym symbolicznym znaczeniu, jakie powinno być ich życie. A więc Pan Jezus nie mówił tylko o tym, aby poinformować ludzi, ale przede wszystkim o tym, mówił o tym dlatego, aby dać pewne instrukcje, jak żyć w tym trudnym, ciężkim czasie ostatecznym. Kochani, jesteśmy najbardziej uprzywilejowanym pokoleniem wszechczasów. Żadne pokolenie w historii świata nie mogło pochwalić się tym, co my mamy. Wiele pokoleń nigdy nie mogło do rąk swoich wziąć Biblii. A my mamy takie błogosławieństwo. Mamy pokój, możemy się zgromadzać, brać Boże Słowo do ręki i karmić się tymi niesamowitymi treściami. Mamy tak wielu kaznodziejów. Internet pęka w szwach, jeśli chodzi, no można powiedzieć, pęka w szwach też pod innymi względami, ale także pęka w szwach, jeśli chodzi o różnego rodzaju wykłady, kazania, Boże Słowo. Człowiek Boży ma dzisiaj tak wiele do skorzystania z tych dobrodziejstw, które oczywiście mamy. Ale niech mi będzie wolno powiedzieć to, co Pan Jezus powiedział. Komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagane. Więc skoro my dzisiaj tak wiele mamy, tak wielce jesteśmy ubłogosławieni, powinniśmy być tym także tą myślą skonfrontowani, abyśmy z tej wiedzy i z tego całego błogosławieństwa dobrze skorzystali. Aby przyniosło to owoc. Pan Jezus powiedział w pewnym momencie, a gdy się to zacznie dziać. Wybrałem ten fragment jako taki wstępny fragment do tego wykładu, aby zaznaczyć pewną myśl. Zauważcie, że Pan Jezus mówi w tym krótkim urywku tylko, wycinku tylko, mówi, a gdy się to zacznie dziać. Treść biegnie dalej, ale chcę zwrócić wam na coś uwagę, że Pan Jezus wskazuje na coś wskazuje, a gdy się to zacznie dziać. I przez szereg tych wykładów będę chciał mówić o pewnych rzeczach z biblijnej perspektywy, o pewnych rzeczach, które się dzieją dzisiaj na świecie. I w ten sposób zrozumiemy, że Pan Jezus na coś wskazywał. To nie była pusta mowa, to nie były jakieś puste przykłady. Pan Jezus mówił o bardzo specyficznych znakach, które będą się działy na obliczu ziemi, przez które Boży lud pozna. Nie, że stanie się wtedy i wtedy, ale pozna, że jest blisko. To będziemy rozważać także w trakcie tego wykładu. Kochani, podzieliłem ten wykład na pewne trzy części. W pierwszym punkcie spróbujemy sobie rozważyć takie zdanie, takie powiedzenie, można by było powiedzieć, koniec świata. Chyba nie ma na obliczu całej ziemi człowieka, który by nigdy nie słyszał o jakimś końcu świata, który ma nastać. Każdy o tym słyszał. Wielu ludzi traktuje to tak śmiertelnie poważnie, ten temat końca świata, że gotowi są płacić fortunę, całe majątki po to, aby gdzieś tam zagwarantować sobie miejsce w jakiejś łodzi podwodnej, która rzekomo ma uratować tego człowieka przed końcem świata. Niektórzy jeszcze gotowi są sprzedawać domy, cały dobytek sprzedawać tylko po to, aby gdzieś na jakieś internetowe ogłoszenie odpowiedzieć finansowo, gwarantując sobie miejsce gdzieś w Ameryce Południowej na jakimś wzgórzu, gdzie podobno jakieś baraki są budowane. A więc ludzie tak ślepo wierzą, gdyż panicznie się boją i gotowi są fortunę zapłacić. Ale my nie będziemy się tymi rzeczami dzisiaj zajmować. Chcemy popatrzeć na ten temat z biblijnego punktu widzenia. Świat ma wiele do powiedzenia o końcu świata. My będziemy dzisiaj słuchać się Bożego Słowa. O czym będziemy mówić w drugim punkcie? Przede wszystkim chciałbym, abyśmy biblijnie popatrzyli na to, jaka powinna być nasza postawa wobec tego tematu. Czy powinniśmy się tym tak bardzo interesować, rozważać, myśleć o tym, czy raczej odrzucić to i w ogóle o tym nie myśleć, bo kiedyś tam się zdarzy, nie znamy dnia ani godziny, więc nie przejmujmy się tym tematem. Czy taka postawa jest właściwa, czy raczej inna postawa jest właściwa? O tym powiemy sobie w drugim punkcie dzisiejszego wykładu. I na koniec chciałbym przyrównać ten wspaniały temat. Temat, to wspaniałe wydarzenie, o którym mówi się, że jest to najważniejsze wydarzenie ludzi, którzy żyją w tych czasach, a więc nasze wydarzenie, co do którego się zbliżamy, chciałbym przyrównać do błyskawicy, bo zresztą Pan Jezus sam do tego swój powrót przyrównał. Czy pamiętacie ten fragment, w którym powiedział, jak z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak z błyskawicą? Tak jak jaśnieje błyskawica, ze wschodu na zachód. To sobie rozważymy i w tych trzech punktach dzisiaj zamkniemy ten wstęp, można by było powiedzieć, do dalszych wykładów. Po pierwsze, zastanówmy się nad tym tematem. Koniec świata. Kochani, ponieważ jestem młodym człowiekiem i widzę naprawdę, co się dzieje gdzieś w mediach, chociaż ja telewizora nie mam w domu, nie oglądam świeckich filmów i innych rzeczy, z których często krew tryska, wulgaryzmy się sypią i inne nieczystości, ja się tym nie chcę zanieczyszczać, więc nie mam. Ale wiele rzeczy dochodzi do mnie mimo wszystko. Z jakichś reklam gdzieś w internecie, z jakichś billboardów, z tego, co w kinie będzie lecieć i tak dalej, i tak dalej. Od tego się nie da jakby uciec. No, musiałby człowiek mieć wyłupane oczy, żeby wielu rzeczy nie zauważyć. I dlatego mogę powiedzieć, że widzę, jaki jest dzisiaj trend. Trend, pewna moda tego świata. Zauważmy, że za dawnych czasów, wcale nie tak dawno, czymś, co było takim, co budziło jakiś tragizm w społeczeństwie, to były informacje o jakichś kataklizmach, o jakichś nieszczęściach, które tam lub jeszcze gdzie indziej się wydarzały. Ale ci, którzy oglądają albo widzą to, co leci w kinach, albo co przedstawia po prostu świat, to zauważcie, że tak naprawdę każdy film, chociaż tak jak powiedziałem, nie oglądam tego, ale wiem, co się dzieje, każdy jakiś science fiction film przedstawia zagładę całej Ziemi. To jest ciekawy trend. Wydaje mi się, że społeczeństwo jest tak w sposób z premedytacją straszone. tym, że nadchodzi koniec, że coś się stanie. Niejednokrotnie straszeni są ludzie jakimiś kosmitami, którzy mają rzekomo przylecieć i zniszczyć całą ziemię. To już od dawna takie treści są puszczane i ludzie się tym straszą. A więc jest to dzisiaj, jak zauważam, najczęstszy sposób wyrażania jakiejś myśli takiej katastroficznej. Już nie jakieś tam zalewanie, już nie tam jakieś pożary, ale zagłada całej ziemi. Zagłada wszelkiego istnienia. Unicestwienie. A więc ja uważam, w moim mniemaniu, to, co świat przedstawia, to jest swego rodzaju duch wieszczy. A więc przedstawia to, co nieuchronne i nieuniknione, ale duch wieszczy zawsze przedstawia to w opatrzny sposób. Owszem, tym nieszczęsnym końcem ziemi niestety jest zagłada. Tak mówi nawet i Biblia. Ale z pewnością nie z rąk kosmitów, czy z innych jeszcze jakichś ludków i no, nie będę w to wnikał. Żadnych z tych rzeczy nie czytamy w Biblii. A więc w opatrzny sposób, w zwodniczy sposób przedstawiane jest, owszem, to, co się ma wydarzyć. Ale to jest marna karykatura tego, o czym mówi Biblia. Kochani, ludzie wielokrotnie wyobrażali sobie koniec świata. Wielokrotnie. Nawet zdarzały się takie momenty, i to bardzo wiele razy, że ludzie nie tylko wyobrażali sobie koniec świata, ale mieli na tyle odwagi, aby go zapowiadać, aby ustanawiać daty końca świata i czas, w którym ma się to wydarzyć. I chciałbym na sam początek przedstawić kilka takich zapowiedzi, aby dać nam pewne światło na to, co się w świecie dzieje, czym się myśli. Ale tak historycznie zechciejmy na to popatrzeć. No to jest to, o czym powiedziałem. Ale teraz, kochani, oto był pewien człowiek, no był to papież, tak zwany, nazywany Sylwestrem II. Człowiek ten zrozumiał, albo jakoś dziwnie doszedł do wniosku, że w roku 1000 ma nadejść koniec świata. I pewnie był tak bardzo przekonany o tym, ponieważ na jego słowa wielu ludzi zaczęło pielgrzymować do Jerozolimy, bo byli święcie przekonani, że skoro taki autorytet zapowiedział, to tak się wydarzy. No, myślę, że ten rok 1000 tak bardzo był wyjątkowy. No, lata albo te wyjątkowe daty mają to do siebie, że ludzie często tracą głowę przy tych wyjątkowych datach. O tym powiem zaraz, dalej. Ale ten człowiek zrozumiał, że 1000 to jest tak wyjątkowa data, że coś musi się wydarzyć. Tak jak powiedziałem, wielu ludzi sprzedawało majątki i ruszało w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, bo byli przekonani, że nastanie koniec świata. Ale no, dzisiaj jest 2017 rok, a więc już trochę czasu od tamtej pory minęło i nic takiego się nie wydarzyło. Ale to nie przeszkodziło, można powiedzieć, ta porażka nie przeszkodziła do tego, aby następne daty wyznaczać. Bo znalazł się człowiek, który stwierdził, owszem, to będzie 1000 lat, ale po śmierci Pana Jezusa. Tak bardzo spodobało im się to 1000 lat, że stwierdzili, że to będzie w 1033 roku. A więc 1000 lat po śmierci Pana Jezusa, jak uważano, w 33 roku zmarł Pan Jezus, a więc policzyli sobie to dokładnie, wyszło im 1033. Ale jak wiecie, jak wszyscy wiemy, nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Ludzie w swojej lekkomyślności ustanawiali daty, a inni tak bardzo temu wierzyli, że często do tragedii swojej rodziny i swoje życie doprowadzili. Był też taki człowiek, znowu, nie wiem, czy to papieże mieli ku temu jakieś takie szczególne ciągutki, można byłoby powiedzieć, ale tak, że i tym razem pewien papież, Innocenty III, postanowił, że on też wyznaczy datę końca świata, datę końca, i stwierdził, że będzie to miało miejsce 666 lat po powstaniu islamu. Ciekawe, czemu tak zrozumiał ten człowiek, albo skąd miał taki pomysł? No, na pewno te 666 mu nie pasowało, albo mu się spodobała ta liczba na tyle, żeby ustanowić koniec świata. Inni z kolei, choćby ci, którzy ustanowili, ogłosili, że w 1524 roku nastanie koniec świata, który nastanie poprzez potop, który rzekomo zacznie się w Londynie. 20 tysięcy Londyńczyków wyprowadziło się z miasta, bo uwierzyli, że tam, od tamtego miejsca zacznie się potop. Gdyby ci ludzie zwrócili uwagę na Boże Słowo, które mówi o to, kładę łuk na obłoku, już nigdy nie zaleje ziemię wodą potopu, powiedział przecież Pan Bóg. No, zabrakło trzeźwości tamtym ludziom, którzy zrozumieli, że to potop zniszczy całą ziemię. Ale oto inny człowiek znowu zrozumiał, że nastanie jakiś koniec świata, ale będzie miało to miejsce po 7000 lat istnienia Ziemi. Obliczył to jakoś i wyszło mu wtedy właśnie 1555. Ale idźmy dalej, bo to są tylko ciekawostki. Tej daty nie muszę w ogóle tłumaczyć, dlaczego stwierdzono, że to może wtedy będzie koniec świata. Stwierdzili, że te trzy ostatnie cyfry są tak bardzo wymowne, że nie trzeba je w zasadzie tłumaczyć, na pewno wtedy będzie koniec. Ale chciałbym was przenieść, bo to są wszystko takie ciekawostki i niemiłe przykłady lekkomyślności człowieka. Przecież Pan Jezus powiedział: nie znacie dnia ani godziny. Nie znacie dnia ani godziny. W innym miejscu powiedział Pan Jezus: nawet aniołowie w niebie, nawet Syn nie wie, tylko Ojciec. To zadaję sobie pytanie, ileż pychy człowiek musi mieć w sercu, aby powiedzieć: no to nic, że aniołowie nie wiedzą, to nic, że Boży Syn nie wie, ale ja wiem. Ileż pychy musi posiadać człowiek, który wykorzystuje tą dzisiaj słabość ludzi i tak w taki sposób postępuje. Wielokrotnie, o zgrozo, wielokrotnie dzieje się to w ten sposób. Pan mi powiedział. Myślę, że jest to najbardziej nadużywane dzisiaj słowo w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że wielokrotnie, tak jak Bóg mówił do Jeremiasza, oni idą i mówią, że ja ich posłałem, a ja ich wcale nie posyłałem. W tym przypadku z pewnością nie Pan powiedział, bo nigdzie nie jest napisane, nigdzie nie ma odwołania tego słowa, którym Pan Jezus powiedział: nie znacie dnia ani godziny. Nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. No ale idźmy dalej, ponieważ chciałbym przenieść was do czasów, które myślę, że wszyscy, którzy tu siedzą, doskonale pamiętają. Czy pamiętacie 2000 rok? Co działo się w tamtych latach? Ja byłem chłopcem wtedy, to było już przecież tak dawno. Pamiętam, jak straszono ludzi, że wszystkie telefony wysiądą, komputery wysiądą, cała technologia nie poradzi sobie z tym, przekroczeniem 99 roku na te dwa zera na końcu. No, straszono ludzi wielkim chaosem światowym, no ale minął w końcu ten straszny dzień, Sylwester, i komputery poradziły sobie z tym bardzo dobrze, nawet lepiej niż niektórzy myśleli. Dzisiaj radzą sobie ze wszystkim chyba lepiej niż wszyscy by myśleli. A więc tak straszono ludzi. No, ale to było już dawno. Ale z pewnością tej daty, no już każdy pamięta tą datę. 21 grudnia 2012 rok. Ileż to było informacji wszędzie. Znawcy, jacyś Naukowcy się wypowiadali na ten temat. Badali to wszystko. Mówili za i przeciw, że nastanie jakiś koniec. Ziemia się gdzieś tam, coś się z ziemią zacznie robić. Bo jakieś, można by było powiedzieć, półnagie istoty gdzieś tam z Ameryki Południowej, a więc Majowie, cywilizacja Majów uznała, że nagle kalendarz im się skończy i wtedy stanie się koniec. Tak sobie nieraz myślę. Mówi się, że czas biegnie i zdawałoby się, że ludzkość jest mądrzejsza. A okazuje się, że Boże Słowo mówi, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Jak można uwierzyć w to, że gdzieś ileś tam tysięcy lat temu jakiejś cywilizacji skończył się kalendarz i to na pewno oznacza to, że powinniśmy się bać, uciekać, bo nasz świat się kończy. No, to jest jakieś zwiedzenie. To jest zwiedzenie duchowe, bo to mądrością nazwać nie można. No, ja to pamiętam. Pamiętam nawet ten dzień, kiedy wszedłem sobie na stronę internetową z jakimiś wiadomościami i ku mojemu zdumieniu tego dnia, bo chciałem sprawdzić, nie sprawdzić, czy świat się kończy, bo ja w takie rzeczy absolutnie nie wierzę. Biblia mi w ten sposób tego nie zapowiada, ale chciałem sprawdzić, cóż ci biedni ludzie mają na wytłumaczenie. Jak będą sobie tłumaczyć tą porażkę? No i patrzę, główna informacja. I zaczęło się, i trzy kropki. No i ciekaw tego, cóż mogło się zacząć, przecież za oknem nic się nie dzieje. Wszedłem sobie na tą stronę, aby poczytać. No i zaczęły się dysputy, rozmowy, wyjścia ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jakoś sobie to tłumaczyli. Kochani, do czego zmierzam? Dlaczego te wszystkie daty podałem? Dlatego, że to wszystko, co się dzieje, też nie umyka uwadze ludziom na świecie. Przede wszystkim ci ludzie o tym wiedzą. Może ludzie ze zboru tak, albo z kościołów nie bardzo się tym interesują. Takimi datami, przepowiedniami i tak dalej. Ale ludzie ze świata tak. I co się dzieje? Ponieważ w dzisiejszych czasach średnio co 4 miesiące pojawia się śmiałek, który wyznacza koniec świata. Na amerykańskich billboardach, gdzieś przy autostradach, za miliony dolarów ludzi, którzy łożyli na te cele, a więc niejednokrotnie poszkodowanych chrześcijan, stawiane są reklamy, które mówią, że koniec świata albo przyjście Pana Jezusa będzie miało miejsce, powiedzmy, tam piszą sobie któregoś tam października o tej godzinie tego roku. Miliony dolarów na to jest wydawane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się, że my mamy pewien problem z tym wszystkim. Ponieważ gdy przychodzi do sytuacji, kiedy mówimy jakiemuś człowiekowi o tym, że pewnego dnia ziemia się skończy, że należy uporządkować swoją sytuację, należy uwierzyć w Pana Jezusa, oddać Mu swoje życie, bo On zmarł za nas. Ten człowiek wtedy mówi, a już tyle razy zapowiadali, że coś się ma wydarzyć, to dlaczego tobie mam wierzyć? I następuje takie ogólnie zlekceważenie tematu w ogóle końca, czasów ostatecznych i powrotu Pana Jezusa. To jest diabelskie narzędzie, bo to są diabelscy posłannicy, aby sprawiać, że ludzie będą lekceważyć prawdy Boże. I dlatego mamy problem wielokrotnie. My wielokrotnie z takimi sytuacjami się musimy zmagać. Kiedy ludzie już tak lekceważąco o tym myślą, że już nie da się im nic powiedzieć, bo tyluż ludzi już zapowiadało, dlaczego mam tobie wierzyć. Ale więc jaka powinna być nasza postawa wobec tego tematu? Bo to jest pytanie zasadnicze dzisiaj na tym wykładzie. Skoro jedni ustanawiają daty i gotowi są ubierać się w piękne białe szaty, wychodzić gdzieś w góry i skakać w przepaść, bo myślą, że właśnie wtedy ich porwie Pan, czyniąc sobie szkodę, krzywdę, łamiąc kończyny. Czy taka powinna być nasza postawa? Albo jeszcze inna powinna być może nasza postawa, że lekceważymy ten temat, skoro nie znamy dnia ani godziny, więc nie zajmujmy się tym. Czy taka albo taka powinna być nasza postawa? Zechciejmy rozważyć to na podstawie Bożego Słowa, aby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Przede wszystkim Pan Jezus powiedział to, co już zacytowałem. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Już w tym wersecie pojawia się pewna myśl. Skoro nie znacie dnia ani godziny, to czy jest tu zawarta wskazówka, aby zlekceważyć temat? Nie, wydaje mi się, że jest tutaj innego rodzaju zachęta. Bądźcie więc czujni, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Więc czuwajcie, bądźcie czujni. To jest ciekawe słowo, czuwajcie. Bo kiedy w języku angielskim to słowo czytamy, tam jest użyty inny sens. Miejcie otwarte oczy. Otwarte oczy. No to budzi pewne skojarzenia i napawa takimi innymi wnioskami. Przypomnę wam, drodzy bracia i drogie siostry, że kiedy Pan Jezus modlił się w Getsemane, wówczas zastał Piotra śpiącego i mówi: Piotrze, módl się i czuwaj. Gdyby czuwanie polegało tylko na modlitwie, to wówczas by zabrzmiało to trochę nierozsądnie. Módl się i módl się. Ale tak Pan Jezus nie powiedział. Powiedział: módl się i czuwaj. Chodziło o coś głębszego, o takie trzeźwe myślenie. O takie spojrzenie na to, co się dzieje. O takie bycie przeciwnym do tego, co dzisiaj na świecie się dzieje, a co się dzieje. Taka ogólna utrata trzeźwego myślenia. Młodzi ludzie często już w ogóle jakby nie stykają się z rzeczywistością, bo ich rzeczywistością jest wirtualna rzeczywistość. Nie potrafią się napawać choćby przyrodą. Nie zwracają uwagi na to, co się wokół dzieje. Ileż to razy widziałem na szlakach górskich młodych ludzi, którzy zamiast napawać się tym pięknem, szli jakby z głową w telefonie. Nie, w ogóle ich nie interesowała rzeczywistość. Mógłby, nie wiem, mogłaby się góra walić, a oni by dalej szli do przodu, nie wiedząc, co się dzieje. A więc myślę, że to też jest pewnego rodzaju szatańskie zwiedzenie, aby zamglić oczy ludzkości. Najlepiej, myślę, że to jest taki plan, aby ludzie odwrócili swój wzrok i wpatrzyli się w tą nierealną rzeczywistość, urojoną rzeczywistość, fałszywą rzeczywistość, nie patrząc na to, co się dzieje. Chociaż to jest inny temat, przy innej może okazji głębiej na ten temat powiem, ale zwróćmy uwagę na to. Czuwajcie więc. I nieco więcej za chwilkę powiem z innego punktu, z innego słowa na ten temat. A więc czuwajcie więc. No, ale to jeszcze nie jest takie oddanie sedna sprawy. Bo kiedy otwieramy Ewangelię Marka, 13 rozdział, 28 i 29 wiersz, pojawia się porównanie do wspaniałej rośliny, do drzewa figowego. Otwórzmy sobie, jeśli to macie, ja będę oczywiście to wyświetlał. Jest napisane w Ewangelii Marka 13 rozdziale 28 i 29 wierszu takie oto słowo. Niech wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Tak i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi, tuż u drzwi. Ja to czytam z nowego przekładu, ewangelicznego przekładu, tego, który chyba w zeszłym roku albo w tym roku został wydany, więc może być troszkę inne to tłumaczenie z naszym warszawskim tłumaczeniem. Kochani, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w tym tekście. Mamy tutaj pewną wskazówkę. Pan Jezus mówi, że potrafimy wspaniale oceniać przyrodę. Albo ci, którzy wówczas żyli, potrafili ocenić przyrodę. Widzieli, że miękną gałązki i w ten sposób rozpoznawali, że coś nadchodzi. Tym czymś, co nadchodziło, było lato. A więc pora roku. Pewien okres, pewien czas. Pewna atmosfera, która się zmieniała. Coś nowego. Lato. I w ten sposób to rozpoznawali. I Pan Jezus mówi, uważajcie, tak wtedy, gdy zobaczycie, po pierwsze, zobaczycie. Tak jak powiedziałem na początku, możemy nie mieć telewizora, komputera, telefonów i innych rzeczy, ale z pewnością wiele rzeczy zobaczymy. Dotrze to do nas prędzej czy później. To, co się dzieje na świecie. Zobaczycie, mówi Pan Jezus, że to się dzieje. Pytanie więc, co się ma dziać, co mamy zobaczyć, o tym będziemy mówić. A więc, kiedy to zobaczycie, wiedzcie. Czy wiesz, że w chrześcijaństwie nie tylko chodzi o wiarę, wiara jest podstawą. Ale są takie momenty, w których możesz być pewien, wiedzieć. I Pan Jezus do tego zachęca. Mówi, jeśli zobaczycie to, o czym ja mówię, to jakby Pan Jezus mówi, więc kiedy to zobaczycie, co wam zapowiadam, już nie musicie wierzyć, ale wiedzcie na pewno, że nie 15 maja albo któregoś tam listopada, jak to niektórzy mówią, ale że jest blisko. Dlatego Biblia nie pozwala nam wejść głębiej. Mamy prawo, to jest błogosławieństwo od Boga, że daje nam prawo poznać, że jest blisko, ale nigdy nie będziemy wiedzieć tak naprawdę kiedy. Biblia tego nigdy nie obiecuje nam. Naprawdę trzeba mieć wiele odwagi, aby móc powiedzieć, ja wiem kiedy. Zauważcie, że zawsze kończyło się to tragedią, czy to w życiu tego zapowiadacza, proroka, czy w życiu tych, którzy jemu byli posłuszni. Zawsze było to tragedią. A więc Pan Jezus do tego nas zachęca. A więc jaka więc powinna być nasza postawa wobec tego tematu? Na pewno postawa czujności, obserwacji, rozeznawania, rozpoznawania. I dalej będę chciał to oczywiście udowodnić jeszcze. Ale chciałbym też przytoczyć inny fragment. Czy wiesz, drogi bracie i droga siostro, że przychodząc dzisiaj na to środowe spotkanie, na którym czytamy proroctwa, a więc zapowiada, za to, co Biblia zapowiada, te wszystkie słowa, które mówią o czasach ostatecznych, czy wiesz, że Biblia nazywa cię szczęśliwym człowiekiem? Otwórzmy sobie objawienie Jana. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Szczęśliwy ten, w starym naszym tłumaczeniu, błogosławiony ten, kto czyta, a więc kto czyta, kto napawa się tą chwilą lektury Bożego Słowa, kto czyta, ale nie tylko ten, kto czyta, także ci, którzy słuchają, którzy nastawiają ucha na to, co jest zwiastowane. Ale nie na wszystko, co jest zwiastowane. Jest napisane na słowa proroctwa tej księgi. A przecież mówimy o księdze objawienia. Już na samym początku przecież cytowane było jedne z najwspanialszych i najbardziej poruszających mnie słów z księgi objawienia, kiedy możemy widzieć, że całe niebo lśni blaskiem Baranka Bożego. To jest niesamowite. Więc błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto właśnie tymi słowami się karmi. I trzyma się, jest dalej napisane, więc nie tylko czytać, nie tylko słuchać, bo wielu jest takich, którzy przeczytają, posłuchają, a swoje sobie myślą i idą do domu. Okazuje się, że Pan Jezus mówi, kto się tego trzyma, kto się tego trzyma. Tego, co jest zapisane właśnie w tej księdze. A dlaczego tak bardzo ważne jest to, co tam jest napisane? Bo czas jest bliski, czytamy w tym wersecie. Bo czas jest bliski. I fascynujące jest to, że te słowa padają w zasadzie na samym początku Księgi Objawienia. Ale okazuje się, że jak Pan Bóg otworzył Księgę Objawienia, tymi wersetami tak samo ją i zakończył. Bo kiedy otwieramy z kolei 22 rozdział, 7 wiersz, czytamy takie oto słowa. Oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy, błogosławiony ten, kto się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. A więc jak szczęśliwy, jak błogosławiony jest człowiek, kto rozważa, kto bada właśnie pod tym względem te słowa. Ale jest też coś bardzo niezwykłego, o czym czytamy w Starym Testamencie. Kiedy otwieramy pierwszą księgę Kronik, 12 rozdział, 33 wiersz, czytamy zaskakujące słowa. Bo czytamy o pewnym pokoleniu z Izraela, które miało swoje 5 minut w określonym czasie. To jest niezwykłe zdanie, które tam pada. Czytamy z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael. Pozwólcie, że to wyjaśnię, ten tekst. Ja do jakiegoś czasu myślałem, że ja mam monopol na ten fragment, a jakiś czas temu ktoś na jakiejś konferencji użył tego fragmentu i dokładnie tak go rozważył jak ja. Bogu byłem wdzięczny za to, że ktoś też w ten sposób ten tekst rozumie. Co tu jest napisane? Przede wszystkim musiałbym wam nakreślić pewne tło. Te słowa padają w czasie, kiedy Saul, król, odszedł. Zginął na wojnie. Jonatan też zginął. Nie było następcy po królu. Lud był jak owce bez pasterza. Gdzieś na horyzoncie był Dawid, który przeżywał pewnego rodzaju tragedię, bo musiał uciekać, chować się, ale jeszcze nie został obwołany królem. Więc oto Saula nie ma, Jonatana nie ma, a Dawid jeszcze nie nadszedł, jeszcze nie został wprowadzony w urząd. I oto w tym momencie pojawia się ten fragment, że z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, przyłączyli się właśnie oni do Dawida. Rozpoznali pewną okoliczność, no musiałbym wyświetlić inne tłumaczenie, choćby to nowe, bo ono wyraźnie mówi, cóż to są ci znawcy stosunków, albo na czym polegało to bycie ekspertem w tych stosunkach. Jakich stosunkach? No to jest dziwne tłumaczenie, ale to nowe tłumaczenie już oddaje bardzo wyraźnie, o co tu chodziło. I przeczytajmy to wspólnie razem. Zobaczcie, synów Isachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów. To jest niezwykłe. I nie tylko z głębokim zrozumieniem czasów, ale także znajomością tego, co ma czynić Izrael. Kochani, iluż to jest takich wierzących, zadeklarowanych wierzących, którzy są tak głębokiego zrozumienia tego, co powinno się robić, ale brakuje im znajomości, albo inaczej, brakuje im po prostu praktyki. Wiedzą, co trzeba robić. Wiedzą, że należało oddać swoje życie Panu Jezusowi. Wiedzą, że należy każdego dnia prać swoje szaty w krwi baranka. Wiedzą to wszystko, bo to słyszą. Czy to na nabożeństwach, czy to na spotkaniach. Wiedzą, ale nigdy tego nie zrobili. I być może nadejdzie dzień, kiedy staną przed Panem i powiedzą, Panie, w Twoim imieniu przecież tyle robiłem. I wtedy on powie pewnie z żalem w sercu, a jednak sprawiedliwość będzie mu to podpowiadać. Idźcie ode mnie precz, ponieważ czynicie bezprawie. Wiedzieliście, że należało czynić to i tamto, a jednak tego nie uczyniliście. A więc słowo to mówi, że ci Isacharyci doskonale potrafili rozpoznać czas. Rozeznawali ten czas. Ale nie tylko rozeznali ten czas. Nie powiedzieli, nie zamknęli się w swoim biurze, nie zapięli marynarki i nie powiedzieli o sobie, jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Nie, oni przede wszystkim wykorzystali to poznanie i coś uczynili. Ktoś dobry, ktoś mądry powiedział, mądrość to jest wykorzystanie wiedzy. Możesz mieć wiedzę bardzo wiele, ale jeśli nie potrafisz z niej jej wykorzystać, to nie jesteś mądry. Bo mądrość to jest umiejętność wykorzystania wiedzy. No, przykładów mi się tutaj mnoży i mnoży w głowie, ale nie czas na to. Kochani, a więc Isacharyci w takim oto czasie byli, rozpoznali czas, wiedzieli, Saula nie ma, Jonatana nie ma, ale jest Dawid, więc należy się do niego przyłączyć. Dlaczego o tym mówię? Bo ci Isacharyci są bardzo podobni w ich umiejscowieniu w czasie i w okolicznościach do nas. Kochani, 2000 lat temu, fizycznie odszedł od nas Pan Jezus. Chociaż duchowo jest z nami, jest pośród nas, jak wierzymy, gdzie dwoje i troje, tam ja jestem pośród nich. Wiemy, że jesteś tu, Panie Jezu, z nami. Ale czekamy, każdy z nas czeka na dzień, kiedy osobiście i fizycznie się z Nim spotkamy. Jak powiada apostoł Paweł, tak już zawsze z Nim będziecie. Każdy z nas na to czeka i każdy tym żyje. I to jest bardzo podobny czas. Bo tak jak odszedł ówczesny król, tak jakby odszedł fizycznie od nas Pan Jezus. I jeszcze nie przyszedł. Jesteśmy w podobnym czasie do tego czasu, w którym żyli Isacharyci. I najważniejsza lekcja, którą widzę raz po raz w Biblii, w tekstach, które mówią o czasach końca, to, aby być praktycznym chrześcijaninem. Aby robić użytek z tego, co czytamy. Aby czyny szły za słowami. Aby wiara, która niesie za sobą uczynki, była naszym udziałem. Te lekcje padają raz po raz w tych tekstach, które mówią o czasach końca. Bo nie odkryję nic nowego, że jesteśmy najbardziej gadatliwym pokoleniem ze wszystkich pokoleń, które chodziło po ziemi. Nasze usta mówią bardzo wzniosłe rzeczy. I z przykrością sam muszę stwierdzić, że wiele razy moje usta mówiły coś, za czym nie szły czyny, z czego musiałem pokutować, za co musiałem przepraszać Pana Boga. Bo żyjemy w takim społeczeństwie, kiedy ludzie lubią mówić i mówić, a brak jest czynów. Brak jest czynów. No to jest taka lekcja dla nas wszystkich, dla mnie i dla każdego. Lekcja, która płynie z Bożego Słowa, abyśmy byli praktyczni. Nawet mniej mówili, a bardziej czynili, aby te czyny, owoce były w naszym życiu obecne. I do tego nas zachęca także i ten werset. Mówi nie tylko znajomość tego, co się dzieje, a więc jakie są czasy, ale także po prostu czynić to, co wiemy, co należy czynić. A więc ten fragment do tego nas zachęca. Bądźmy trzeźwi, otwartych oczu, bądźmy jakby takimi ekspertami w tym, co się dzieje na świecie, aby rozpoznawać ten czas. No, ale jest jeszcze jeden fragment, który mówi o tym bardzo wyraźnie i który bym chciał zacytować. Zauważcie, że byli tacy ludzie, których Pan Jezus nazwał ekspertami. Czytamy taki oto fragment. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa. To jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 54 wiersz. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa. I czytajmy, co tam jest dalej. Pan Jezus mówi, i wkrótce rzeczywiście pada. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, dobrze wam idzie w tych ekspertyzach. Jesteście ekspertami. Kochani, im lepiej szło niż nam dzisiaj. Dzisiaj niektóre pogodynki mówią, że będzie upał, ale leje jak z cebra, albo że będzie lało jak z cebra, a kropla deszczu nie spada. A więc dzisiaj się mylimy, chociaż taką technologię mamy, satelitarne, różne rzeczy. Oni popatrzyli w niebo. Wystarczyło popatrzeć. I Pan Jezus przyznaje im rację. Mówi, rzeczywiście macie rację. Rzeczywiście pada. Co więcej, nawet gdy wieje wiatr z południa, mówicie, będzie upał. I rzeczywiście jest. No więc i w tej dziedzinie im nieźle szło. Nie, potrafili rozpoznać, że będzie lało, ale nie tylko to. Potrafili rozpoznać, że będzie upał. Ale Pan Jezus mówi dalej słowa, które musiały ich skonfrontować. O błudnicy, powiada do nich. Potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i na niebie. Więc jak to jest, jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? To jest niesamowite zdanie. Bo Pan Jezus jednym słowem mówi, naprawdę jesteście ekspertami. Innymi słowy mówi, jesteście ekspertami. Potraficie oceniać znaki na niebie i na ziemi. Ale zamiast zajmować się wiaterkiem i deszczykiem, powinniście zwrócić uwagę na głębsze rzeczy. Rozpoznać czas, który nastał. I w innym miejscu, pamiętacie z pewnością ten tekst, kiedy Pan Jezus powiedział, Jerozolimo, nie rozpoznałeś czasu swego nawiedzenia. Tego właśnie zabrakło. Oni się wiaterkiem i chmurkami zajmowali, ale zabrakło tak naprawdę rozpoznania tego, że sam Bóg był pośród nich. Tego im zabrakło. I dlatego okazuje się, że to pokolenie było jednym z najbardziej tragicznych pokoleń, bo zaślepione nie rozpoznało tego, o czym marzyły pokolenia, które ich poprzedzały. Wszyscy prorocy, wszyscy mężowie Boży marzyli o tym, aby stopy Pana Jezusa w końcu stanęły na ziemi. A ci biedni, bo biedni byli ci ludzie, nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. Ale tak jak powiedziałem na początku, o ileż bardziej my, którzy żyjemy w czasach ostatecznych, którzy mamy Słowo Boże, nauki Pana, mamy tak wiele świadectw, znaki czasów. Jeśli nie rozpoznamy czasu nawiedzenia, czasu, to może się okazać, że naszym udziałem będzie to samo, co było udziałem tamtych ludzi. Miniemy się z tym najwspanialszym wydarzeniem, na które powinniśmy czekać. To jest wydarzenie powtórnego przyjścia Pana, pochwycenia Kościoła i bycia z Nim na zawsze. No oby to się nie stało, obyśmy nigdy nie minęli się z tym wspaniałym wydarzeniem. A więc Pan Jezus mówi, eksperci, ale nie w tej dziedzinie, co trzeba. Eksperci, ale nie w tym, co trzeba. Kochani, chciałbym jeszcze powiedzieć w zasadzie ten ostatni punkt rozwinąć. Jak błyskawica. Pan Jezus mówi, że gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To jest ciekawe zdanie. Bo to oczywiście jest w pewnym kontekście powiedziane. Ja to jakby wyrwałem z kontekstu i umieściłem dzisiaj na potrzeby tego wykładu. Ale Pan Jezus nieco wcześniej w tych fragmentach mówi o tym, że będą pojawiać się ludzie, którzy będą mówić, oto jestem. Oto jestem Pan Jezus i przyszedłem. Mówi Pan Jezus o tym, że będą tacy ludzie, którzy nawet nie będą mówić o sobie, że jestem Pan Jezus, ale przyjdą do zboru, przyjdą do kościoła, przyjdą do jakichś miejsc i powiedzą, przyszedł już, jest na pustkowiu albo gdzieś w jaskini się ukrywa, chodźmy wszyscy, chodźmy, bo przyszedł. Pan Jezus mówi, nie wierzcie, nie wierzcie. Dlatego w chrześcijaństwie też jest miejsce na niewiarę. Powiada Pan Jezus, nie wierzcie. Apostoł Paweł, apostoł Jan mówią, nie każdemu duchowi wierzcie. Nie ma, to nie jest tak, że chrześcijanin we wszystko, co tylko gdzieś tam jest jakieś słowo Pan Bóg i już musi w to wierzyć. Nie tak jest z chrześcijaństwem. Chrześcijanin powinien być rozsądny. Powinien być takim, który rozpoznaje, bada. Do tego Biblia nas zachęca. Zresztą Pan Jezus powiedział, macie prawo, a nawet nakaz w tym wypadku nie wierzyć. Choćby ten człowiek cuda wielkie czynił, to jednak Pan Jezus powiedział, nie tak będzie z moim przyjściem. Bo jak błyskawica się rozlega od wschodu do zachodu, pojawia się od wschodu do zachodu i jaśnieje aż od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z jego przyjściem. To będzie nagle. Tak jak błyskawicy nie da się przewidzieć. Nie można powiedzieć, słuchaj człowieku, zaraz w tym momencie, w tamtym punkcie uderzy błysk. Nie da się tego zrobić. No więc Pan Jezus do tego na pewno nawiązywał, a muszę ze zgrozą powiedzieć, że wielu jest takich, którzy dzisiaj mówią o sobie, że są Jezusami. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo są tacy ludzie. No jest choćby nasz rodak, pewien człowiek z Opola. To jest ciekawe. Chyba urodził się, ale mieszka w Opolu. Mówi o sobie, że jest Jezusem z Opola. On mówi, że jest Panem Jezusem. Założył sobie jakąś kancelarię, biuro. Na drzwiach tego biura przykleił jakieś ogłoszenie z cennikiem. Uzdrowienie trzustki, ileś tam złotych. Wypędzanie demonów, ileś tam złotych. I jeszcze inne rzeczy, ileś tam złotych. I biedni ludzie chodzą, ten odprawia nad nimi jakieś modły i muszą niestety wyskoczyć ze swoich oszczędności, zapłaciwszy mu za tą usługę. A więc mamy niestety rodaka w tych szeregach, który mówi o sobie, że jest Jezusem. No to może się wydawać takie śmieszne, ale jest też tragiczne, bo ludzie przychodzą do niego. No, nie wiem, czy do końca wierzą, czy dla sensacji, ale biedni ci ludzie żyją w zwiedzeniu. Jest choćby taki z Brazylii, pewien staruszek, który stwierdził, że to on jest Jezusem. Nie ten z Opola, ale to on. I z kolei ten każe siebie wozić gdzieś po ulicach Brazylii w otoczeniu panien w pięknym ubiorze. Ludzie muszą się mu kłaniać, a on na tym majestatycznym tronie, siedząc z jakimś berłem w ręku, uważa, że jest Jezusem, który przyszedł. A więc, kochani, wcale nie jest tak, że to się nie dzieje. Dzieje się to na obliczu praktycznie całej ziemi. Są też inni. Jest Australijczyk, pewien człowiek, który stwierdził któregoś dnia, że jest Jezusem. Ma pewien problem, bo już jest dwóch, którzy tak stwierdzili. Więc muszą się jakoś dogadać. Ale ten człowiek, Australijczyk, założył swój kościół. Mnóstwo ludzi tam przychodzi. Problem w tym, że jakimiś psychologicznymi zabiegami sprawia, że ci ludzie, którzy do niego przychodzą, wierzą, że też są postaciami z Biblii. Jego żona, którą ma, wierzy, że jest Marią Magdaleną. Z kolei jakiś przyjaciel wierzy, że jest Łazarzem. I tak wszyscy nagle któregoś dnia odnajdują siebie w Biblii. A więc jakże zwiedzona jest i tamta społeczność. I no, Pan Bóg też to wszystko widzi i wierzy, że na tym boleje. Zresztą to o tym jest przecież i napisane. Ale są też inni. Jest człowiek, który stwierdził, pewnego dnia popatrzył się w lustro. Stwierdził, zaraz, znam tego człowieka. To przecież Jezus. Stwierdził, że jego twarz wygląda tak samo jak ta twarz, która jest na tym kawałku płótna, jak niektórzy wierzą, że to odbicie Pana Jezusa. Więc on stwierdził, ja jestem podobny, więc ja muszę być Jezusem. No, to też jest swego rodzaju śmieszne, ale także w tym przypadku wielu ludzi w to wierzy. To jest bardzo przykre. Jest też człowiek, pewien Rosjanin, który nawet zbudował całą wioskę. Ludzie żyją w jakimś zamknięciu, izolowaniu od rzeczywistości. Tam pracują, tam mają gospodarstwa i schodzą się wszyscy na jedno miejsce i ten ich rosyjski Jezus schodzi w pewnym momencie w jakieś określone święta, aby wygłosić im kazania i idzie z powrotem do swojego pięknego pałacu. A więc i ci mają problem. Pan Jezus powiedział, przyjdzie wielu w moim imieniu, nawet nie w moim imieniu, będą mówić, że ja jestem. Będą mówić, no ci mają na tyle odwagi, że mówią. Kochani, a więc Pan Jezus nas przed tym przestrzegł. Dlaczego o tym z kolei mówię? Dlatego, że w dobie internetu, tak naprawdę dzisiaj szczególnie młode pokolenie jest bombardowane różnego rodzaju rzeczami. Są tacy, którzy są święcie przekonani o tym, że Ziemia jest płaska, bo gdzieś naoglądali się w internecie jakichś dokumentów na ten temat. Ziemia jest płaska, nie jest okrągła i tak dalej, i tak dalej. A więc tak bardzo są przekonani. No problem w tym, że gdyby tylko postanowili wyłączyć ten komputer i przejść się i pooglądać trochę przyrodę, zaraz by im się w głowie przestawiło. tak bardzo bombardowane jest to młode pokolenie, że często te naturalne, podstawowe i niepodważalne prawdy są podważalne. Nie ma Boga. Człowiek pochodzi od małpy. I tak dalej, i tak dalej. I często, no, ci młodzi ludzie, bardzo często pozostawieni na pastwę swojej wiedzy i swojego poznania, muszą sobie z tym jakoś poradzić. Dlatego ja stoję zawsze na stanowisku takim, że w Kościele powinniśmy mówić o tych rzeczach, aby młodzież nie musiała szukać w internecie prawdy, ale dowiadywała się właśnie ze zboru, w Kościele, o prawdach, które nie powinny być podważalne. Pan Jezus, kiedy mówił o czasach końca, zauważcie, że jedną z największych przestróg było: uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. To są najbardziej zwodnicze czasy, jakich kiedykolwiek człowiek żył. Najbardziej podstawowe, fundamentalne prawdy są podważalne, tak jak powiedziałem, choćby o tym, że Ziemia jest okrągła i tak dalej, i tak dalej. A więc musimy uważać dzisiaj, bo zwiedzenie puka do naszych drzwi i próbuje się do naszych serc wedrzeć. Ale z tego tekstu wynika też coś innego. Ponieważ błyskawica, w zasadzie powinienem już chyba kończyć, ponieważ jest ku temu czas, ale jeszcze dwie myśli powiem. Kochani, błyskawica to jest coś takiego. Ja niedawno byłem w Przemyślu i Pan Bóg zgotował mi niesamowitą atmosferę. Bo mówiłem o błyskawicy, a za oknem dudniło od błysków. Była burza, więc mogłem to tak w praktyce jakby też i mówić. Ale zauważcie, że z błyskawicą nie jest do końca tak, że nikt nie wie, że będzie. Coś wcześniej się na niebie dzieje. Nie jest tak, że błyskawica z jasnego nieba strzela. Mówi się w języku polskim jak grom z jasnego nieba, ale nigdy się to nie dzieje. To jest pewnego rodzaju powiedzenie. Ale okazuje się, że zanim zacznie strzelać błyskawicami, to zaczynają się najpierw kotłować ciężkie, te złowrogie, niosące pewną informację i przestrogę chmury. To dlatego możemy popatrzeć w niebo i powiedzieć: aha, burza nadchodzi, burza nadchodzi. I myślę, że Pan Jezus także i tu zawarł pewną informację, że zanim zabłyśnie blask Jego przyjścia, ziemia będzie napełniać się niestety tą ciężką, złowrogą atmosferą grzechu i zła. Wielu ludzi, myślę, że z takiej dobrej wiary, mówi, że świat będzie przeżywał jakieś swego rodzaju niesamowite poruszenie przed przyjściem Pana Jezusa. Że świat się będzie nawracał przed Jego przyjściem. Ja uważam wręcz przeciwnie. I zaraz udowodnię to na trzech przykładach, że świat będzie coraz i to coraz gorszy przed Jego przyjściem. Nie tylko świat będzie coraz gorszy, ale także będzie miało miejsce coś takiego jak cisza przed burzą. A więc coś będzie się uciszało. I już powiem, żeby to skrócić i powoli zakończyć, że niestety to, co tak naprawdę, to czego Kościół będzie doświadczał i wielu ludzi w zborach i w kościołach, to niestety nie rozpalania się, choć o to powinniśmy zabiegać, ale będziemy widzieć, jak coraz to więcej ludzi gaśnie i jakby się ulatnia. Z przykrością to mówię i wolałbym, żeby było odwrotnie i modlę się o to i za każdym razem, kiedy dane mi zwiastować to słowo, robię wszystko, co mi Pan pozwala, aby zachęcić i rozpalić serca. Ale Pan Jezus mówi, że mimo wszystko będzie się działo jakby i odwrotnie. Bo to czytamy w Ewangelii Mateusza. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. To mówił o czasach końca Pan Jezus. Że ta miłość, która powinna się rozpalać i rozniecać, ta miłość, po której świat powinien nas poznawać, żeśmy są Jego, ona jakby będzie letniała. Miłość wielu, powiada Pan Jezus, oziębnie. Ale to nie znaczy, że wszystkich. Okazuje się, że może być tak, że miłość także wielu będzie wzrastać. I jestem tego też pewien, bo w Księdze Daniela jest napisane, że w czasach ostatecznych wielu będzie uświęconych, wielu będzie oczyszczonych, wielu będzie. Ale niestety też wielu będzie doświadczało swego rodzaju kryzysu wiary, kryzysu miłości. I zamiast rozniecać i rozpalać swoje serce, to wskutek tego całego bezprawia będą stopniowo upodabniać się do świata. To jest bardzo przykre i nie lubię o tym zwiastować, ale mówię to tylko po to, abyśmy raczej na przekór temu żyli. Abyśmy dzisiaj powiedzieli, chociaż wielu miłość oziębnie, to ja dołożę starań, aby moja miłość nie oziębła, ale się rozniecała, rozpalała. Ale nie tylko miłość, kochani. Coś jeszcze Pan Jezus powiedział, że będzie przeżywało kryzys. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Okazuje się, że nie tylko miłość będzie przeżywała kryzys, ale także i wiara. Więc jak tu sądzić, że wszyscy nagle zaczną się nawracać przed przyjściem Pana? Pan Jezus nie przyjdzie do świata, który będzie na Niego czekał. Nie, nie, nie. Świat będzie Go odrzucał. Oby przyszedł do Kościoła, który na Niego będzie czekał. I oby tak było. Więc, kochani, więc i wiara, ale też i coś innego będzie się uciszało. Coś, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Powiada Pan Jezus, strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. Na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. Aby ten dzień nie spadł na was znienacka. Chociaż możesz wiedzieć, że jest blisko. Możesz wiedzieć, że naprawdę przychodzi. To nie jest też do końca tak, że będziesz zaskoczony. Ja dam wam przykład z życia. Przykład z życia. Kochani, gdybym powiedział swojej żonie, od dzisiaj na przykład. Kochanie, żono, jadę do Wisły, ale przyjadę. Przyjadę z powrotem. Przyjadę z powrotem. Nie powiedziałem jej, autentycznie nie powiedziałem jej, o której będę. Ale powiedziałem, że przyjadę. Jeśli Bóg pozwoli, to dotrę do domu. Przyjadę. Natomiast myślę, że ona nie będzie zaskoczona tym, że ja się pojawiłem w domu. Bo przecież powiedziałem, że wrócę. No tak też powinno być i z Kościołem. Czyż Pan Jezus odchodząc nie powiedział, oto idę do Ojca przygotować wam mieszkania. A kiedy przygotuję wam mieszkania, przyjdę po was i zabiorę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Skoro chrześcijanin w to wierzy, to fakt tego, że przyszedł Pan, nie zaskoczy go. Bo przecież na Niego czeka. No może go tylko zaskoczyć, że to właśnie w tym momencie. Jak niektórzy, jak mówi Biblia, niektórzy na łożu, niektórzy na roli, niektórzy gdzieś tam pod prysznicem, jeszcze w innych miejscach. Ale przyjdzie Pan pewnego dnia. Przyjdzie Pan. I to powinno nas charakteryzować, że jesteśmy czujni i na ten dzień, tego dnia oczekujemy. A więc to są pewnego rodzaju znaki przyjścia Pana. Bądźcie więc czujni, powiada dalej Łukasz, cytując Pana Jezusa, w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, a więc módlmy się, bądźmy czujni, abyśmy mieli tą szansę uciec przed tym, co ma na ziemię nadejść. Być uczestnikami tego wspaniałego wydarzenia, jakim jest pochwycenie Kościoła, innymi słowy zabranie Kościoła z tej ziemi przez Pana Jezusa. O tym będę mówił na następnych wykładach więcej, a tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Był to dla mnie ogromny przywilej móc po raz kolejny w kolejnym miejscu zwiastować jedno z największych wydarzeń, na które dzisiaj czeka chrześcijaństwo, a to jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To, o czym prorokował pierwszy prorok, Henoch. To, o czym marzyli prorocy Starego Testamentu. To, o czym marzyli apostołowie, kiedy spotykali się razem o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Mam nadzieję, że nasze serca choć odrobinę się w tym temacie poruszyły i rozpaliły, aby przyjść, być może, jeśli Pan pozwoli, na następną środę i uczestniczyć w następnych wykładach. Nieco więcej będę mówił o znakach czasu, czasów, ale już myślę, że jeśli chodzi o zapowiedzi, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i niech Was wszystkich Pan Bóg obficie, obficie błogosławi. I jeśli Pan pozwoli, to się zobaczymy, ale ja bym wolał o wiele bardziej, żeby Pan przyszedł w tym tygodniu, żebyśmy się zobaczyli już tam u Pana. Amen. Amen.